Drodzy, dzisiaj mamy taki uroczysty moment. Będziemy kończyć list do Rzymian. Przechodzimy do ostatniego rozdziału, do 16 rozdziału i postaramy się dzisiaj zamknąć takie głębsze studium listu do Rzymian. Trwało to trochę, ale wierzę, że było błogosławieństwem dla tych, którzy słuchali, którzy korzystali. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że list do Rzymian jest dlatego taki cenny, szczególny, nie chcę powiedzieć, że pozostałe księgi Bożego Słowa nie są cenne, ale on jest o tyle przydatny w naszym życiu, że zawiera taką pełną Ewangelię. Gdybyśmy zostali posłani gdzieś na zesłanie, na bezludną wyspę, to weźcie list do Rzymian. Chociaż, jeśli by wam nie pozwolono całej Biblii, weźcie list do Rzymian. Bo on naprawdę byłby pokrzepieniem dla waszych serc i zawiera pełną Ewangelię. 16 rozdział. Jest to ostatni rozdział tej księgi, tak jak przed chwileczką powiedziałem. I może tylko przypomnę to, co mówiłem też ostatnio, że często traktujemy te ostatnie fragmenty z listów jako takie osobiste i może już nieważne. A Paweł pozdrawia tam kogoś, kogo już nie ma, w ogóle nie ma tych zborów, historia potoczyła się 2000 lat, a więc to już jest taki martwy zapis. Ale czy rzeczywiście w ten sposób należy podchodzić do tych fragmentów? Myślę, że nie i za chwileczkę się przekonamy, jak wiele jeszcze możemy się dowiedzieć na temat życia chrześcijańskiego właśnie z tych ostatnich fragmentów. List do Rzymian możemy tak najogólniej podzielić na wstęp, tą część teologiczną, część praktyczną, czyli możemy obserwować, jak Paweł prezentuje, jak w praktyce powinno wyglądać życie chrześcijańskie. I tak jak powiedziałem, ta ostatnia część to jest część osobista. Pozwólcie, że przeczytam pierwszy fragment, ponieważ podzieliłem ten 16 rozdział podzieliłem na kilka fragmentów z uwagi na tematykę. Pierwszy zatytułowałem Pozdrowienia od 1 do 16 wersetu. I czytamy tam tak. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru Kenechrech, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała. Bo i ona była wielu pomocna, również i mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawiali, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Także zbór, który jest w ich domu, pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie i Stachysa, umiłowanego mego. Pozdrówcie Apelesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy w domu Arystybula. Pozdrówcie Heriodiona, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonita, Hermesa, Patrybę, Hermasa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, i Olimpasa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. zasadzie cały fragment to tylko pozdrowienia dla różnych osób. Pozdrowienia to był taki chrześcijański zwyczaj, który panował w pierwotnym kościele. To było taki wyraz serdeczności i błogosławieństwa dla braci i sióstr, którzy byli rozproszeni w różnych zborach. Pozdrowienia podkreślają żywą relację. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy tych, których miłujemy, tych, których znamy, tych, z którymi mamy relacje. A jak pamiętamy z wcześniejszych chociażby fragmentów listu do Rzymian, jesteśmy ciałem, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I myślę, że ta postawa wypływała właśnie z tej prawdy, że jesteśmy członkami jedni drugich, że jesteśmy napojeni tym samym duchem, że należymy do siebie. A w związku z tym nasza postawa powinna być nacechowana życzliwością i błogosławieństwem. I stąd myślę te pozdrowienia. Nadarzyła się okazja, że Paweł pisze list, a więc również zawarł w nich takie serdeczne pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrowienia też wzmacniają więzy międzyzborowe. Myślę, że czasami zauważamy, że goście przekazują pozdrowienia dla naszego zboru. Czasami my prosimy, aby goście zabrali pozdrowienia dla swoich zborów. To nie jest taki zwyczaj, taki miły gest, który sobie czynimy nawzajem, ale to wynika z Bożego Słowa. To wynika z tradycji chrześcijańskiej, która, jak widzimy na tym przykładzie, funkcjonowała i funkcjonuje do dzisiaj. A więc pielęgnujemy to w zborach. Paweł przekazuje pozdrowienia. Pozdrowienia poszczególnym osobom, ale w tym wszystkim wplecione są jeszcze pewne takie smaczki, które przekazuje dla poszczególnych osób. Na przykład Paweł kieruje uznanie dla współpracowników w kościele. Myślę, że to jest bardzo ważne, że czasami w kościołach spotyka się taką fałszywą pokorę, że jakby nie mówi się o służbie, o pracy, nie ma tego gestu uznania, zauważenia, że ktoś pracuje, że ktoś jest wierny, że ktoś idzie za Panem. Paweł w tym liście wyraźnie wskazuje, że to powinno być chlebem powszednim w kościele. Powinniśmy zauważać siebie nawzajem, powinniśmy pozdrawiać siebie, ale również powinniśmy zwracać uwagę i powinniśmy podkreślać te dobre rzeczy, które są w kościele. A więc jeśli widzę, że brat czy siostra jest wierna, pracuje w służbie, to nie zauważajmy tego, kiedy odejdzie do Pana i na cmentarzu wtedy czytamy życiorys i mówimy, jak wspaniale pracował czy pracowała przez wiele lat. Ale myślę, że dobrą rzeczą jest nawet po nabożeństwie, kiedy Duch Święty nas inspiruje, podejść, podać rękę i powiedzieć: bracie, siostro, dziękuję Ci. Jesteś dla mnie zachętą, wzorem do naśladowania, bo widzę Twoją wierność w służbie, Twoją owocność w tej służbie i bardzo Ci dziękuję za to. I myślę, że to jest coś pięknego. To jest to, co właśnie Paweł zrobił poprzez swój list. W świecie uznanie, czy cieszymy się takim uznaniem, jaki jest nasz ostatni sukces, tak? Czyli jeśli coś zrobiłem dobrego w świecie, dla firmy, w społeczeństwie, no to na chwilę jestem zauważony, a potem się zapomina. I oczywiście musi być następny jakiś gest, jakieś wydarzenie z moim udziałem i wtedy znów ludzie mnie podziwiają. Człowiek bardzo szybko zapomina o dobrych rzeczach. Bardzo długo pamięta złe rzeczy. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest to w naturze człowieka. Ale to, co mnie porusza w tym fragmencie, w tym 16, w tych pozdrowieniach, to to, że Paweł pamięta w szczegółach wszystko. Pewnie niektóre rzeczy miały miejsce wiele lat wcześniej, ale Paweł to wymienia. On nie tylko wymienia imię, ale również coś dodaje. Mówi: ty byłeś pierwszy, ty się nawróciłeś pierwszy z mojego zwiastowania w Azji, a ty byłeś przede mną już wierzący, a ty byłaś wierna w Panu, czyniłaś to i podaję różne przykłady tych rzeczy, które miały miejsce, prawdziwych rzeczy. To nie były gesty jakieś takie, żeby było miło i przyjemnie, ale to były przywołane w pamięci sytuacje, które miały miejsce wcześniej, o których Paweł pamięta, zapewne za które dziękował Bogu. Takie podziękowania czy takie zwrócenie uwagi ma też ogromne znaczenie, myślę tu w przypadku tego listu, ponieważ pisał to apostoł Paweł. Wiemy, jak miło jest, kiedy przywódcy zwracają uwagę i w sensie pozytywnym zwracają uwagę na dobre rzeczy i potrafią przyjść, powiedzieć, podziękować i docenić to, co się dzieje, co się robi. Paweł nie tylko podziękował, nie tylko zwrócił na to uwagę, ale również wyraża taki gest, taką wolę i zalecenie, aby chrześcijanie w Rzymie należycie docenili trud i poświęcenie tych braci i sióstr. Zapewne chodzi o ludzi, którzy gdzieś zetknęli się z Pawłem, ale potem przenieśli się do Rzymu i tam byli w zborze. I być może chrześcijanie czy bracia, siostry w Rzymie nie wiedzieli o tych wszystkich sytuacjach. Być może byli zdziwieni, kiedy czytali list, mówi: o, a ty znałeś Pawła, o, a ty służyłeś razem z nim, nie wiedzieliśmy o tym. Być może, to jest takie moje przemyślenie. Paweł ich poleca. Paweł zwraca uwagę, żeby to cenili, żeby byli Bogu wdzięczni za to, ale też Paweł ich poleca w służbie. Przydatny w służbie, takie określenia możemy spotkać. Ktoś, kto został wypróbowany. A więc poleca ludzi, którzy przeszli pewną drogę i swoim życiem, swoją postawą wykazali, że są wiernymi sługami Jezusa Chrystusa. I dla mnie kolejna taka refleksja, która przychodzi, że często pytamy, jakie wykształcenie, często sprawdzamy elokwencję, czy pięknie się wypowiada, i może jeszcze inne jakieś cechy, ale pierwsi chrześcijanie, apostołowie, Boże Słowo zwraca uwagę na co? Na postawę człowieka. Jakie jest moje życie? Ono jest właściwie tym elementem, który kwalifikuje mnie, czy jestem gotowy do służby, czy nie. Czy przeszedłem próbę, czy jestem doświadczonym człowiekiem w wierze, czy po prostu mam mnóstwo teorii w głowie i teraz no, chciałbym to w jakiś sposób sprzedać. Dla mnie to jest bardzo ważne. W dzisiejszych czasach, gdzie jest dostęp do nauki, nie neguję nauki, ona jest bardzo potrzebna. Popatrzcie sami, przeszliśmy przez list do Rzymian i wierzę, mogliśmy uchwycić wiele cennych myśli, prawd dotyczących chrześcijaństwa, które stanowią, czy będą stanowić fundament, na którym będziemy budować. Ale jeśli to jest tylko teologią, jakąś nauką, jakąś teorią, która pozostaje w nas tylko po to, żeby się z innymi dzielić i zaszokować ich naszą wiedzą, to nie ma znaczenia. Paweł mówi, abyśmy byli wypróbowanymi sługami Jezusa Chrystusa. I to sobie ceni, to podkreśla w tych podziękowaniach. Myślę, że też na to warto zwracać uwagę. Kolejna rzecz, która się rzuca w tych pozdrowieniach, to niektóre zwroty, które Paweł stosuje. Na przykład umiłowany, umiłowana. Umiłowani. Co to znaczy? Czy to jest taki grzecznościowy gest, gdzie mógłbym zamiast przyjacielu, bracie powiedzieć umiłowany, żeby podkreślić to? Myślę, że nie o to chodzi. Próbowałem troszeczkę głębiej wejrzeć w to słowo. I z kontekstu wynika, że to nie chodziło o jakieś słodzenie komuś tam, ale chodziło o podkreślenie pewnych cech udanej osoby. I Paweł w ten sposób chciał podkreślić u tych osób, o których mówił, że są umiłowane w Panu, że posiadały pewne cechy, szczególne cechy. I czasami spotykamy chrześcijan takich Ja to nazywam bliskich Pana, czy blisko Pana, którzy jakby mają taką niewidzialną aurę. Chcemy przy nich być. Oni są pełni miłości, pełni takiej przychylności, dobroci, są otwarci. Taka radość życia bije od nich, ufność ku Bogu, życzliwość, zainteresowanie. Ktoś to fajnie nazwał, że jest to ta woń Chrystusowa, która ma się rozchodzić od nas, bo przecież Chrystus jest w nas. I ludzie, którzy duchowo doszli do pewnego poziomu, ukrzyżowali swoje ciało i Jezus ma przystęp do, powiedzmy, wszystkich dziedzin ich życia, ta woń Chrystusowa przebija się przez ich życie. Niektórzy ludzie jakby osiągnęli ten taki piękny pułap, w którym jest to po prostu namacalne, widoczne. Do tego Duch Święty prowadzi każdego z nas. On chce, abyśmy byli tą wonnością Chrystusową. I te osoby, kiedy są w naszym otoczeniu, to po prostu nie da się inaczej zareagować, jak po prostu odpowiedzieć miłością, takim ciepłem, serdecznością, bo są to właśnie takie osoby. I myślę, że Paweł tutaj, to nie jest tylko moje zdanie, bo tak powiedziałem, troszeczkę pogrzebałem głębiej, jest to odniesienie, że chciał podkreślić ich postawę, ich duchowość, że to właśnie szczególnie przebijało się w ich życiu. Kolejna rzecz, która może nam też nastręczać trochę pytań, to pocałunek świętych. Na końcu tego fragmentu Paweł mówi, żebyśmy się pocałowali pocałunkiem świętych. Co to jest? Co to znaczy? Co mam robić? O, tak bym zapytał. Gdyby to odnieść do dzisiejszych czasów, co ja mam zrobić? Teolodzy na różne sposoby próbowali to wyjaśnić i powstało wiele koncepcji teologicznych i są całe takie studium zrobione na temat pocałunku w Biblii, czym jest, kiedy. I rzeczywiście pierwsze takie opisy pocałunków możemy czytać już u patriarchów, którzy tam błogosławili swoje dzieci, one całowały, czy oni całowali swoich synów. Gdzieś, powiedzmy, ten gest ma swoje korzenie już w czasach wczesnych teologicznych. Mamy też opis pocałunku zdrady. A więc Judasz pocałował Pana Jezusa i tym pocałunkiem go zdradził, czyli wskazał na Niego. A więc możemy powiedzieć, pocałunek może być nieszczery, może mieć złe intencje. Gdyby przyjrzeć się tak już na przestrzeni historii chrześcijaństwa, rzeczywiście są pozabiblijne opisy, gdzie chrześcijanie wyrażali taką jedność, miłość sobie nawzajem poprzez pocałunki. Czyli robili tradycyjnego misiaczka. Nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, czy całowali się w usta, czy całowali się w policzek, ale było to zwyczajem w tamtych czasach. I gdzieś początki średniowiecza zostało to zaniechane, ponieważ ten pocałunek był nadużywany. I wtedy hierarchowie Kościoła katolickiego postanowili to odciąć. Ja mówię o X wieku, IX-X wiek. I od tamtego czasu jakby ten gest wyrażania miłości jest zaniechany. Osobiście powiem tak, ja bardzo lubię, jak spotkam brata, objąć go, taki wyrazić gest przytulenia i dla mnie to jest bardzo cenne. Nie wiem, jak inni, jak wy przeżywacie, ale ja to bardzo lubię. To jest coś szczególnego. Jesteśmy rodziną i uważam, można pominąć te pocałunki, ale takiego misiaczka zrobić, ucieszyć się, że widzę brata, dla mnie to jest coś błogosławionego, coś miłego. Dlatego też zachęcam, żebyśmy nie dystansowali się od siebie, ale to wyrażanie w taki emocjonalny sposób naszej jedności, naszej bliskości, myślę, jest bardzo ważne. I patrząc na naszą kulturę, myślę, że warto jest pielęgnować te rzeczy. warto jest pielęgnować te rzeczy, abyśmy, czy poprzez podanie ręki, jest to też jakiś tam gest, czy poprzez objęcie się, jeśli się dawno nie widzieliśmy, ma to ogromne znaczenie. Zawsze dla mnie też jest miłe, bo prowadzę jedną z grup domowych i tam są dzieci. I te dzieci gdzieś od początku wzięły sobie jakoś do serca, że jak przyjdę tam do domu, to wszystkie mnie obejmą i witają serdecznie. I to jest taki bardzo miły gest. I pomyślałem sobie, to jest coś pięknego. Te dzieci w sposób naturalny potrafią wyrazić swoją radość z tego, że jesteśmy, że się spotkaliśmy. A więc pocałunek świętych. Paweł kończy ten rozdział i zachęca do tego, abyśmy wyrażali tą swoją jedność, miłość, bliskość poprzez pocałunek świętych. Jak to w dzisiejszych czasach zrobimy? Ja zostawiam to do decyzji każdego z nas. Czy to będzie podanie ręki, czy to będzie taki właśnie gest objęcia się, czy to będzie dobre słowo. Ważne jest to, że w jaki sposób wyrażamy, że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy braćmi i siostrami, że należymy do siebie, że Duch Boży jest w nas. Ten sam Duch Boży, to On nas łączy, jednoczy i dlatego możemy w taki sposób właśnie wyrażać tą bliskość. I tyle może na temat od 1 do 16. Można by było poszczególne osoby przyglądać się, rozważać, ale to już zostawiam do takiego domowego studium, jeśli ktoś ma czas i ochotę. Myślę, że można jeszcze wiele rzeczy ciekawych wyjąć z tych fragmentów. W ogóle zachęcam do na przykład studium wszystkich zakończeń listów Pawła. Też bardzo ciekawe doświadczenie. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. Kolejnym fragmentem jest od 17 do 20. I czytamy tak. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Jest to, myślę, kolejny ważny fragment w zakończeniu Pawła. Zawsze, kiedy piszemy list, to na końcu piszemy bardzo ważne rzeczy. Myślę, że to jest taki standard, z którego korzysta każdy człowiek, który pisze list. Szatan stara się zniszczyć Kościół. To nie jest tylko jego cel pierwszych wieków, ale to jest cel również w XXI wieku, a może szczególnie. Paweł wymienia dwa sposoby tutaj, w jakie on próbuje to uczynić. Po pierwsze, wzniecanie sporów. Najprawdopodobniej chodzi o spory teologiczne, o różne koncepcje teologiczne. I drugi sposób to jest zgorszenie. Czyli życie, które jest zaprzeczeniem tego, w co się wierzy i co się głosi. A więc taki brak spójności między tym, co wierzymy, a tym, jak postępujemy. Jakie są zalecenia Pawła w tej kwestii, w kwestii właśnie takiego niszczenia Kościoła, jego jedności? Po pierwsze, odwołuje się do Ewangelii, którą zwiastował, mówi wbrew, że te nauczania są wbrew nauce, którą przyjęliście. A więc gdzieś na początku Paweł przekazał, czy inni ludzie, którzy tam głosili, przekazali Ewangelię, pełną Ewangelię, jasną Ewangelię, którą ci ludzie przyjęli ze szczerego serca. I potem przychodzą ludzie i zaczynają to wypaczać, przekręcać, dokładać, ujmować, kwestionować, wymyślać jakieś różne teorie. A więc po pierwsze, bardzo ważne jest mieć na uwadze Ewangelię. A więc tą pełną Ewangelię. To jest naszą, Twoją i moją odpowiedzialnością, abyśmy zabiegali, abyśmy mieli pełne poznanie. Jeśli nie ma, to tak jak Paweł tam napisał, że zwodzi, jak to tu jest napisane, która zwodzą serca prostaczków. To słowo prostaczków jest ludzi, którzy nie mają poznania. Tu nie chodzi o to, że ktoś, kto nie umie pisać czy cokolwiek. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że brak jest poznania. Brak jest temu człowiekowi takiego głębokiego poznania, takiego osadzenia na Ewangelii. Co Paweł również zaleca? Zaleca unikać takich ludzi. Mówi, takich ludzi unikajcie. Usuńcie spośród siebie. W jaki sposób możemy ich rozpoznać? W jaki sposób możemy rozpoznać ludzi siejących rozłam? Po pierwsze, Paweł stwierdza, że są to ludzie, którzy sieją piękne i pochlebne słowa, które zwodzą. A więc ważne jest, abyśmy się przysłuchali. Kiedy słuchamy różnych nauczań, kazań i tak dalej, warto mieć wyczulone ucho i wsłuchiwać się, co jest mowa. Czy to jest takie słodzenie, czy to jest, tak jak w innym miejscu jest napisane, że no, słyszymy czegoś, o czymś, co ucho łechce, czy raczej jest zwiastowana pełna Ewangelia. Bóg mówi do nas poprzez Słowo i On nie owija w bawełnę, że tak powiem, tylko mówi wprost do człowieka. Mówi o grzechu, mówi o usprawiedliwieniu, mówi na każdy temat, który dotyczy człowieka. Dzisiaj możemy spotkać kaznodziei, którzy wybierają sobie temat, który jest taki dobry do słuchania, miły do słuchania i to rozwijają, w tym się specjalizują i z tym jeżdżą po całym świecie. Dobrze, jeśli to jest w jakiś sposób oparte na prawdzie Ewangelii, ale często są to rzeczy już wypaczone, bo jeśli ja się zawężam do czegoś, to diabeł to szybko wykorzysta. Zaczynam widzieć to w innym kontekście, oderwane, i to nauczanie zaczyna karłowacieć i staje się wypaczone. Jest wielu kaznodziei, dzisiaj możemy korzystać z nowoczesnych środków przekazu, a więc możesz pójść do domu, włączyć komputer, znaleźć sobie stronę, którą chcesz, kaznodzieję, którego chcesz posłuchać czy zobaczyć i możemy słuchać. Ale apostoł Paweł przestrzega, mówi, takich ludzi nie słuchajcie. Takich ludzi oddalcie od siebie. Dlatego Twoją i moją odpowiedzialnością jest to, co słuchamy. To, co przyjmujemy. To, co wchodzi do nas. My musimy w sposób krytyczny ocenić, czy to jest dobre dla mnie. Czy to jest oparte na Bożym Słowie. Czy to buduje. Czy ten człowiek głosi pełną Ewangelię. Bo, mówię, znam ludzi, którzy popłynęli. Którzy dali się zwieść właśnie takim nauczaniom, które łechtało ucho. Na koniec jeszcze też może pokażę jeden z przykładów. Druga rzecz, na którą Paweł zwraca uwagę, mówi, że ci ludzie, którzy zwodzą, służą własnemu brzuchowi. I to jest kolejna rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę. Drodzy, dzisiaj mamy wielu nauczycieli tak zwanych niezależnych. Założyli sobie własne firmy na świecie, mają potężne korporacje, wydają książki, nakręcają filmy, przygotowują wielkie konferencje, ale są to ludzie, którzy nie poddają się żadnym autorytetom. Są sami dla siebie. Mówią tylko Pan Bóg i ja. I dla mnie osobiście jest to sygnał, że jest coś nie w porządku. Jeśli człowiek, jeśli nauczyciel, jeśli autorytet, jeśli lider nie poddaje się żadnym autorytetom, to jest czerwona lampka dla mnie. Powiem wam szczerze. Każdy z nas oczywiście poddaje się Bogu, to jest najważniejsze, ale bardzo ważną rzeczą jest, aby poddać się autorytetom zboru. I my jako pastorzy, ktoś może powiedzieć, a no wy tutaj jesteście na samej górze. Nie. Przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za zbór, ale też odpowiadamy przed starszymi. Jest cała struktura Kościoła, przed którą jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko, co się dzieje. I moim zdaniem dojrzałość polega na tym, że potrafię te rzeczy widzieć i się im poddać, podporządkować. Człowiek, który nie chce się poddać autorytetom, jest coś nie tak. Jest coś nie tak i dla mnie to jest niepokojące. Choćby nie wiem, jak pięknie mówił, ale dla mnie to już jest czerwona lampka i zawsze w sposób taki bardzo szczegółowy słucham, czego naucza, co się dzieje. Myślę, że to jest jeden z ważnych elementów, na który warto zwrócić uwagę, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, jest wielu nauczycieli. I też jako pastorzy mamy wgląd w to, co się dzieje i w kraju, i za granicą, i widzimy, jak łatwo ludzie dają się czasami zwieść i rozbijają całe zbory. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest fragment 21-24. I tutaj czytamy tak. Pozdrawia was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, rodacy moi. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list napisałem. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój, i całego zboru. Pozdrawia was Erast, skarbnik miejski, i brat Kwartus. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. To jest kolejny fragment, który przeczytałem. Tak jak powiedziałem, podzieliłem na takie fragmenty. I ten fragment ma też coś, nad czym warto się pochylić. Otóż czytaliśmy przed chwileczką, że ten list nie wyszedł spod ręki Pawła. Zupełnie kto inny go pisał. Paweł go dyktował, ale kto inny pisał, i na koniec tego listu on jakby odkrywa tą prawdę. Mówi, to ja do was pisałem. Paweł dyktował, ale ja ten list napisałem. I rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego Paweł sam osobiście nie napisał tego listu, tylko dyktował? No, odpowiedzi może być kilka. Po pierwsze, w tamtych czasach były takie służby, czy niewolnicy nawet byli wyspecjalizowani, którzy byli skrybami. Czyli tak jak dzisiaj, że naciskasz guzik i drukarka drukuje, tak wtedy taki człowiek zamożny miał skrybę. Nie musiał pisać osobiście, tylko mówił, a skryba szedł za nim, nawet mogło to być idąc. Musiał być tak wyspecjalizowany, żeby wszystko zanotować, zrobić to szybko, bezbłędnie. Być może, ale przesłanki są też troszeczkę inne, więc ja osobiście mówię, to jest moje stanowisko, odkładam to. Uważam, że gdyby Paweł mógł osobiście napisać, to by pisał własnoręcznie, bo był człowiekiem takim niezależnym, skromnym, nie potrzebował całej otoczki ludzi, którzy by mu usługiwali. Więc przypuszczam, że mógł być inny problem. I być może odpowiedzią jest list do Galacjan, 6 rozdział, 11 werset. I w tym fragmencie czytamy, patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Paweł tutaj wyraził pewien fakt w liście do Galacjan, mówi, ja do was napisałem wielkimi literami. Kiedy piszemy wielkimi literami? Może też takie wyjaśnienie, że w czasach starożytnych, czyli w czasach Pawła, nie było małych i wielkich liter w alfabecie. Grecy i Rzymianie używali tylko wielkich liter. Dopiero to jest późniejszy pomysł. Natomiast w tamtych czasach, do dzisiaj możecie zobaczyć jakieś sarkofagi, jakieś dokumenty, zapisy. Wszystko jest pisane wielkimi literami greckimi czy rzymskimi. A więc nie chodziło o to, że on mówi, no ja teraz tutaj dużymi literami, żeby w jakiś sposób podkreślić wagę tych słów. Nie o to chodziło. Bo takich rzeczy się nie robiło. Nie było przecinków, nie było kropek. Po prostu pisało się jednym ciągiem z uwagi na to, że materiał piśmienny w tamtych czasach był bardzo drogi. Jak pójdziecie do muzeum kiedyś, to zobaczycie te wszystkie rękopisy, które są pisane jednym ciągiem. I oni wiedzieli, gdzie jest koniec zdania, gdzie się zaczyna następne. Dla nich to nie było problemu. Później wymyślono kropki, przecinki, małe, duże litery, nawiasy i tudzież inne rzeczy. A więc Paweł, pisząc w liście do Galacjan, że napisał wielkimi, patrzcie jak pisze do was wielkimi literami, prawdopodobnie chciał powiedzieć, że ma problemy ze wzrokiem. I ta prawda jest też potwierdzona w innym miejscu, w Galacjan 4:15. Paweł napisał tak, cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście swoje sobie oczy i mnie je dali. A zwróćcie uwagę, w tym samym liście Paweł porusza jakby dwukrotnie pewien temat. Mówi, dalibyście mi oczy. No jakby miał je zdrowe, to powiedział, a po co mi wasze oczy, tak? Wszystko wskazuje na to, są też jeszcze inne przesłanki, ale nie chciałbym dzisiaj robić takiego głębokiego studium na temat zdrowia czy wzroku Pawła, ale tu mamy już dwa przykłady, takie przesłanki, że Paweł przeżywał prawdopodobnie jakąś chorobę związaną z oczami. Nie widział dobrze, nie widział na tyle, że nie był w stanie już pisać. List do Galacjan powstał w 53 roku, list do Rzymian powstał prawdopodobnie w 57 albo na początku 58. I w ciągu tych kilku lat, tutaj Paweł jeszcze napisał wielkimi literami, a w liście do Rzymian już dyktował. Nawet prawdopodobnie nie podpisał tego listu. Jakie to ma znaczenie dla nas? Można by powiedzieć, no dobrze, no ale po co to mówisz? Drodzy, to jest moim zdaniem bardzo ważny sygnał, bo przed chwileczką mówiliśmy o różnych wypaczeniach, które wchodzą do zboru. I są nauki głoszone, że tylko wiesz, nawet dzisiaj rano coś tam przeglądałem i byłem w szoku, tylko wiesz, a Bóg musi cię uzdrowić, bo się do tego zobowiązał. W swoich obietnicach. I często podkreślają, nie jesteś jeszcze zdrowy, ponieważ nie uwierzyłeś tak naprawdę. Musisz zebrać w sobie całkowitą wiarę i wtedy doświadczysz, bo Bóg już wszystko uczynił i uzdrowienie dał w twoje ręce. I wiecie, zawsze boleję, kiedy widzę ludzi, którzy przychodzą do Boga i nie są uzdrowieni. I wtedy no, na początku jest jakieś rozgoryczenie, ale potem przychodzi refleksja i często jako duszpasterz słyszę gdzieś tam w głębi ich serca, Bóg mnie nie kocha tak naprawdę. Innych uzdrawia, a mnie pominął. W moim życiu to się nie wydarzyło. I drodzy, ten przypadek Pawła ma dla mnie szczególne znaczenie. Jeśli on był chory na oczy i to się pogłębiało, to moje pytanie jest, jeśli nauczanie na temat uzdrowienia jest prawidłowe, to co przed chwileczką przytoczyłem, to proszę, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 11 werset mówi tak. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce apostoła Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I moje pytanie jest takie, jeśli on posiadł tajemnicę uzdrowienia, patrząc z tym sposobem, czyli miał ten klucz, wiedział w jaki sposób wzbudzić wiarę, żeby Boże uzdrowienie przychodziło, to moje pytanie jest, dlaczego nie przyszło do jego ciała, do jego oczu? Jest to taki, myślę, dobry argument na to, że to Bóg uzdrawia, nie człowiek. Ja wierzę w Boże uzdrowienie i widziałem wiele uzdrowień już w swoim życiu. I sam doświadczyłem też uzdrowienia, ale powiem jedno, to Bóg uzdrawia. My przychodzimy, my wołamy, my czynimy to, co nakazuje Boże Słowo, my z ufnością oczekujemy Bożego dotknięcia i często ono przychodzi. I bracia i siostry, czy ludzie, często z zewnątrz, słyszymy te świadectwa, doznają Bożego dotknięcia. Ale mam na swoim koncie doświadczenia, nawet takie, że po mojej modlitwie ktoś zmarł, tak? Przez pół roku nie mogłem się pozbierać. A więc myślę, dobrą rzeczą jest spojrzeć we właściwy sposób na Bożą Ewangelię. Jak ja to wyjaśniam? Po raz kolejny już kiedyś o tym mówiłem. Pełnia nadejdzie. Dzisiaj żyjemy w grzesznym, zepsutym, chorym ciele. Starzejemy się. Jeśli nawet wszystko funkcjonuje, to gdzieś tam przychodzi ten moment i musimy odejść. I żyjemy w takim czasie już i jeszcze nie. A więc coś, co się już wydarzyło, bo Bóg nas zbawił, ale nasze ciała dopiero zostaną zbawione, kiedy zostaniemy zbudzeni z martwych do nowego życia. I wtedy ty i ja dostaniemy nowe ciała, bez chorób, bez defektów. Prawdopodobnie jak zobaczysz do lustra, to powiesz wow, bo wszystko będzie doskonałe. Wszyscy będziemy zaskoczeni. Dzisiaj żyjemy w okresie przejściowym. I ktoś to bardzo ładnie określił, użyję takiego przykładu z kursu Alfa. Nicky Gamble powiedział tak, że jeśli Bóg wyciąga rękę i uzdrawia pośród nas, to jest to takie wtargnięcie tego, co ma nadejść. I użył takiego pięknego przykładu z Anglii. Mówi, że kiedyś tam zimą czy wczesną wiosną jeszcze było bardzo zimno, ale któregoś dnia przyszedł bardzo ciepły dzień. Słoneczko do 28, temperatura skoczyła tam z 12 czy z 8 stopni. I mówi, wtargnął dzień lata do Anglii. Ale to była zapowiedź tego, co przyjdzie. I również, kiedy modlimy się i kiedy Bóg uzdrawia, to jest to tylko namiastka tego, co Bóg przygotował dla każdego z nas. I dlatego tak sobie tłumaczę, że czasami mimo naszych usilnych próśb i wołania nie doświadczamy tego, co byśmy chcieli. Dzisiaj też tak pochyliłem się nad chwilę, nad historią Hiskiasza. Tu już wielokrotnie było zwiastowane jego historia i pamiętamy, że w pewnym momencie zachorował. Zachorował prawdopodobnie na nowotwora. Jego dni były policzone i dzisiaj właśnie czytałem jego psalm, jak się modli do Boga i prosi o uzdrowienie. I mówi, czy umarły będzie cię wielbił i wypowiada wiele słów. I w pewnym momencie Bóg odpowiada na jego modlitwę i go uzdrawia. I cóż, patrzymy na jego życie i do choroby był mądrym człowiekiem, zrobił wiele wspaniałych rzeczy, a po swoim uzdrowieniu zrobił wiele głupot, naprawdę wiele głupot, które potem skutkowały w historii Izraela. Pan Bóg wiedział, i Bóg wie, kiedy jest mój czas, najlepszy mój czas. Oczywiście ja mogę go przyspieszyć poprzez wypadek, mogę go przyspieszyć poprzez złe życie, na przykład złe odżywianie, czy życie w jakichś zatrutych warunkach, ale Bóg wyznaczył każdemu z nas dzień i nie powinniśmy w jakiś sposób forsować, że chcemy więcej, jeszcze. Bo Paweł napisał, że wolę rozstać się z życiem, z ciałem tutaj na ziemi i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Nie rozumiem tej wypowiedzi do końca, ale uważam, że możemy tutaj bronić się rękami i nogami, żeby zostać na tym świecie, a Bóg ma dla nas przygotowane coś znacznie, znacznie lepszego. Co nie chcę powiedzieć, że życie na tej ziemi nie jest piękne, nie jest błogosławieństwem, nie jest ekscytujące. Cieszę się każdym kwiatkiem, każdym ptaszkiem, każdą roślinką, każdym dniem, każdym wschodem słońca. To jest coś pięknego, co Bóg nam darował. Ale Boże Słowo mówi, że On przygotował dla nas coś więcej, coś głębszego. Dlatego też należy mieć pewien zdrowy dystans do siebie, do swojego ciała, do swoich potrzeb, do długości nawet swojego życia. Musimy pewne rzeczy przemyśleć, rozważyć, poukładać sobie i przyjąć Boży punkt widzenia dla nas. I drodzy, już czas bardzo szybko biegnie. Ostatni fragment od 25 do 27. Paweł tutaj napisał tak: a temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem okrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie, według postanowienia wiecznego Boga, objawionej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, w ten piękny sposób apostoł Paweł kończy ten list. Fragment ten, tak teologicznie nazywamy doksologią, czyli taki hymn pochwalny. Takich hymnów pochwalnych jest trochę, chociażby w Nowym Testamencie możemy również znaleźć je w listach Pawła. I Paweł tutaj kończy. Paweł, kończąc ten list, oddaje Bogu chwałę. I drodzy, to jest jak najbardziej prawidłowe i właściwe. Bo przecież Ewangelia jest o Jezusie Chrystusie. O Synu Bożym, o Jego zbawieniu, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Cały list do Rzymian zawierał prawdy dotyczące nas, którzy skorzystaliśmy z Bożej łaski. I apostoł Paweł to na różne sposoby przedstawia. Jakie to ma znaczenie dla mnie i dla ciebie. I na końcu oddaje Bogu chwałę. Paweł też podkreśla objawienie tej tajemnicy, jaką jest Chrystus. Tajemnica. Napisał, przez całe wieki zakryta. Ludzie nie wiedzieli o tym. Bóg miał konkretny plan, który postanowił zrealizować w swoim Synu. I niewielka garstka ludzi, trochę Dawid wiedział, trochę inni prorocy, inni Boży ludzie, którzy gdzieś tam byli bliżej Pana, znali jakieś tam niewielkie skrawki tej wielkiej tajemnicy. Ale oto przychodzi dzień. Jezus Chrystus przychodzi na ten świat i dokonuje odkupienia człowieka. I ten tajemny plan został wyjawniony. I te wszystkie obietnice, które często były zakodowane w Starym Testamencie, niezrozumiane przez ówczesnych ludzi, nagle stały się jasne. I Paweł często w swoich listach cytuje różne fragmenty Starego Testamentu, mówiąc, to chodziło o Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Stąd podkreśla, że jest to tajemnica objawiona przez proroków w pismach. I potem podkreśla zasięg tej tajemnicy i mówi, że została ogłoszona wszystkim narodom. To jest może dzisiaj takie naturalne, ale 2000 lat temu to Żydzi uważali, że są narodem wybranym. Reszta to byli poganie, ludzie, z którymi Bóg nie chciał mieć nic wspólnego. Ale Paweł odkrywa wielką tajemnicę, mówi wszystkie narody. Wszystkie narody to możemy odczytać ty i ja. Każdy człowiek jest drogocenny w oczach Bożych i zbawienie w Jezusie Chrystusie, które zostało dokonane, jest dla ciebie i dla mnie. Nieważne, w którym jestem miejscu, nieważne, jaka jest moja przeszłość, ważne jest to, co ja zrobię z tym wielkim zbawieniem, które zostało dokonane w Chrystusie. W jaki sposób, czyli znów mówi o metodzie, mówi przez Boże Słowo. Poprzez Boże Słowo, poprzez zwiastowanie ta Ewangelia przychodzi do ludzkich serc. Słyszymy, przyjmujemy, a następnie wierzymy, a następnie doświadczamy Bożego zbawienia. I celem tego wszystkiego jest posłuszeństwo wiary, jak to podkreślił apostoł Paweł. Piękny hymn. Myślę, w taki wspaniały sposób Paweł zakończył ten list. Drodzy, to jest tyle, co chciałem przekazać. Wierzę, że zainspirowałem was do tego, aby wracać, aby rozważać. Ciągle będę podkreślał, że nie chodzi o to, ile przeczytasz, ile ja przeczytam. Często tydzień, dwa, czasami miesiąc żyję jednym wersetem. I na różne sposoby, i modlę się, i szukam, i rozważam, i przymierzam do innych miejsc, i zastanawiam się, i zadaję Bogu pytania. I myślę, o to chodzi, aby to słowo zamieszkało w nas i aby wydawało owoc. Bo sama wiedza jest piękna. To jest tak, jakbyś kupił samochód i wstawił do garażu. No i sobie stoi, prawda? Płacisz ubezpieczenie, sąsiedzi przychodzą, możesz otworzyć bramę garażową. Mam samochód, proszę bardzo. A czy o to chodzi? Jak już wydałeś pieniądze, powinieneś z niego korzystać. Czyli jeździć, używać go. I podobnie jest z Ewangelią. Powinniśmy w niej trwać, w niej żyć. I ona powinna zmieniać nas. I tak jak Paweł tam kierował do niektórych słowa, umiłowani, abyśmy byli umiłowani. Aby ta woń Chrystusowa otaczała nas zewsząd, aby ludzie ciągnęli, garnęli do nas. W tym domu jest naprawdę inaczej. Ci ludzie są inni. Ten człowiek jest zupełnie inny niż wszyscy. Przyjemnie być z nim. I wtedy ludzie szukają sposobności, żeby spotkać się z nami, żeby porozmawiać, żeby być w naszej obecności, bo przecież jesteśmy świątynią Bożą. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Powstańmy, podziękujmy Bogu za dobrą nowinę, ale również możemy podziękować za apostoła Pawła, który był w historii, za jego listy, za to wszystko, czym Bóg nas ubłogosławił. Boże, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas i jesteś w nas i że możemy doświadczać Twojej bliskości, Twojej mocy, Twojej miłości, Twojej łaski na każdy dzień. Że Panie, pomimo, że upłynęło 20 wieków, Ty się nie zmieniłeś. Ty jesteś taki sam, zawsze bliski, pełen miłości, pełen dobroci, pełen przychylności dla każdego z nas. Boże, jesteś moim największym przyjacielem. Dziękuję Ci, że mogłem Cię poznać. Panie, dziękuję Ci, że otworzyłeś swoje ramiona, aby mnie przygarnąć, przytulić, aby mnie oczyścić z moich grzechów, aby udzielić mi łaski i napełnić mnie swoim duchem. Dziękuję Ci, że mówisz do nas przez swoje słowo, że chcesz je napełnić nas, abyśmy żyli w prawdzie, aby światło Ewangelii świeciło naszym nogom, abyśmy nie stawiali je w ciemności, ale abyśmy mogli wiedzieć, jak żyć, jak postępować. Dziękuję Ci za ten wielki przywilej bycia dzieckiem Bożym. Panie, dziękuję Ci za moje siostry, moich braci. Dziękuję Ci, że Twoje słowo nas przenika, prowadzi, inspiruje, zachęca, abyśmy jako Kościół mogli być blisko siebie, abyśmy mogli się wspierać, zachęcać, błogosławić nawzajem. Niech Twoje słowo, niech ten list do Rzymian, Panie, przenika nasze myśli, nasze serca. Niech będzie odbiciem w naszym codziennym życiu. Dziękuję Ci za Twój krzyż i za Twoje zmartwychwstanie, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteśmy powołani do nowego życia, do zwycięskiego życia, że nie musimy być sługami naszych ciał, ale to ciała mogą nam służyć, a przede wszystkim Tobie służyć. Uwielbiamy Ciebie, Panie. I dziękujemy Ci, że jesteś dobrym i łaskawym Bogiem. Rozprowadź nas do naszych domów, Panie. Chroń nas, prowadź nas i dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem obecnym w naszym codziennym życiu. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Nasze zgromadzenie jest zakończone. Zapraszam w niedzielę na nabożeństwo. Niech Pan błogosławi. Amen.